7 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek. Rozpoczynamy audycję Ludzie i Pieniądze. Po wakacjach powracamy do godzinnych audycji Ludzie i Pieniądze. Bardzo się z tego cieszę, bo w studiu trójka fantastycznych gości. Łukasz Brzeziński, portal dla Polaków w Norwegii, Moja Norwegia.
Dzień dobry.
Marek Lewandowski, NSZ Solidarność.
Dzień dobry.
I Mateusz Marmułowski, CTA.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Mateusz jeszcze wpisuje, żebyśmy byli na Facebooku pewnie obecni. Słuchajcie, dzisiaj jest pierwszy dzień roku szkolnego. Dzieci w szkole już pewnie dostają pierwsze plany lekcji. A ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali o szkolnictwie branżowym. Bo od tego roku zmienia się troszeczkę wygląd szkoły. Przynajmniej tabliczki powinny zostać zmienione i obawiam się, że na razie niewiele więcej się w tej szkole zmieni. Do tej pory szkoła zawodowa, w tej chwili będzie szkoła branżowa pierwszego, drugiego stopnia. Powracają pięcioletnie technika. O studiach powiemy nieco później. Chciałbym was zapytać, jak oceniacie dotychczasowe doświadczenia związane ze szkolnictwem zawodowym? Marek Lewandowski.
Jednoznacznie negatywnie i ten problem ma dwa wątki. Pierwszy, że jeśli biznes chce mieć właściwie wykształconych pracowników, z których będzie miał pożytek i których oczekuje, szuka na rynku pracy, musi się angażować w to szkolnictwo zawodowe, musi angażować się finansowo i musi wspierać te szkoły, te uczelnie, które dla nich takich pracowników wykształciły. Jest kilka takich przykładów. Byłem niedawno w Lesznie, gdzie jest fabryka pomp, która od wielu lat, od samego początku jak istnieje, czyli prawie od 30 lat, sponsoruje i nie odpuszcza sobie. Połowa pracowników tej firmy to są absolwenci zawodówek i techników, a często i potem studiów właśnie wspieranych przez tą firmę. Natomiast w skali całości jest to dużo, dużo gorzej. I druga rzecz, no niestety u nas szkoły zachowują się rynkowo. Nie można mieć do nich o to pretensji, bo ich finansowanie zależy od ilości uczniów. Więc oni tworzą te kierunki, takie profesje, których szukają młodzi na rynku. Niekoniecznie one mają związek z rynkiem pracy.
Czyli niekoniecznie one się zachowują komercyjnie.
A więc no, komercyjnie w tym sensie, że szkoła przyjmując uczniów dostaje pieniądze i może się utrzymać, w tym sensie rynkowo, więc oferuje ten towar, którego młodzi poszukują. Dlatego z jednej strony zaangażowanie pracodawców i to finansowe, a z drugiej strony zmiana systemu finansowania, żeby szkoły nie mogły sobie w łatwy sposób tworzyć kierunków, co do których nie ma w ogóle oczekiwania i które nie mają sensu tak naprawdę. A i trzeci wątek, przepraszam, jeszcze to wrzucę. My rodzice też powinniśmy bezkrytycznie godzić się na wszystkie pomysły, jakie mają nasze dzieci odnośnie swojej przyszłości, skazując je często na właśnie bezrobocie i jeszcze za to płacimy my jako rodzice. A więc tutaj ta
dobrze,
korelacja...
Dobrze, panie Marku, to musi być świadomość także rodziców, bo jak
prawda.
Dotąd wybór szkół zawodowych, publicystyczną tezę będę stawiał, a więc pewnie grubą kreskę, grubą linię, przerysowane mocno, że to był wybór drugi, trzeci wybór szkoła zawodowa. Jeśli rodzice myślą, to myślą, a idź do liceum, potem idź na studia, skończ studia wyższe, będziesz miał lepsze, łatwiejsze życie. I nadal to pokutuje, pomimo takiej kampanii, która była w ostatnich 2-3 latach prowadzona na rzecz szkolnictwa zawodowego, że szkoły zawodowe to jest ten wybór, po którym jest praca. Ale odbiór jeszcze bardzo mocno trzeba zapracować, żeby się zmieniła ocena szkół
ale
zawodowych.
Ale to dalej jest odpowiedzialność nas rodziców. Po to jesteśmy bardziej doświadczeni i życie nas już przetrenowało, żebyśmy starali się dzieciom przekazać, żeby tych błędów nie popełniały.
Łukasz Brzeziński.
Mi się wydaje, że tutaj jakby sprawa się troszeczkę wcześniej zaczyna, jak już dziecko jest chociażby w podstawówce, gdzie już teraz, nawet będąc na spotkaniu z rodzicami z przedszkola, rozmawialiśmy na ten temat, że nie ma takiej, trudno jest dać możliwość dziecku taką, żeby się rozwijało w danym kierunku. Nie wiem, ktoś się interesuje biologią, to niech ma piątki, szóstki z biologii, ale no, jakby szkoła niech akceptuje, nauczyciele akceptują to, że ma dwójki, trójki z matematyki i na odwrót. Tak?
Czy pan mówi o takiej trochę zindywidualizowanej ścieżce edukacyjnej?
Tak. Tak, żeby gdzieś tam na koniec dziecko też samo wiedziało, co ono chce robić i nie patrzyło na zasadzie rynek pracy. Teraz tak wygląda, że w każdej branży jest praca. Nie oszukujmy się, jest po prostu zapotrzebowanie na różnego typu pracowników. Bardziej zależy nam na tym, żeby byli to dobrze wykształceni, pracownicy zaangażowani, którzy lubią to, co robią. Tak więc stawiałbym na to, żeby też jakby w roli rodziców to jest, żeby wskazywać i pomagać dzieciom wybierać jakby tą branżę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, mi się wydaje, że ten system edukacji, to już wiele razy było powtarzane, on musi być jak najbardziej elastyczny. Rynek pracy się dynamicznie zmienia i te zmiany są naprawdę jakby...
Są tak szybkie. Szkolnictwo musi podążać za rynkiem pracy, chce pan powiedzieć? No,
musi być uniwersalnie elastyczne, bo to co się wydarzyło w ostatnich 3-5 latach z naszym rynkiem pracy, to po prostu jest rewolucja tak naprawdę.
Ale rewolucja także na stanowiskach pracy. Ja tak tylko odwołując się do firmy, w której pracuję, czyli do Radia Gdańsk. Radio Gdańsk 5 lat temu, 10 lat temu, czy 15 lat temu, to są zupełnie inne firmy i zupełnie inaczej funkcjonujące, pomimo tego, że to jest ta sama firma, ale mocno się zmienia. Ja chciałbym się odwołać, zanim oddam głos Mateuszowi Marmolowskiemu, to odwołam się do wywiadu, jaki dzisiaj znalazłem w Dzienniku Bałtyckim, do rozmowy z Krystyną Woźniak, to jest wiceprezes Solaris Busset Coach, europejskiego lidera produkcji nowoczesnych autobusów. I tam pojawia się pytanie, dlaczego Solaris angażuje się w kształcenie młodocianych? Czy warto na to wydawać pieniądze, skoro edukacja w Polsce to zadanie dla administracji rządowej i samorządowej? I bardzo ciekawa jest odpowiedź, taka jaką wyście podawali, panowie. Dynamiczne zmiany obserwowane na rynku pracy nie pozostawiają pracodawcom innego wyboru. Kształcenie pracowników to proces rozłożony przynajmniej na 2 lub 3 lata. Podjęcie takiego działania nie jest więc tylko doraźnym radzeniem sobie z zaistniałą sytuacją, ale długofalową polityką firmy wynikającą ze strategii rozwoju. Mateusz Marmolowski.
My zatrudniając młodych ludzi, nie tylko młodych, wszystkich właściwie, najczęściej patrzymy na doświadczenie i pasję, która towarzyszy temu doświadczeniu. I teraz jeżeli taki młody człowiek od wczesnych lat ma jakieś zainteresowania i idzie w tą stronę, to on, dochodząc do liceum chociażby, już może się pochwalić jakimiś osiągnięciami. I takie rzeczy widać od razu w rozmowie, takie rzeczy się docenia. I niekoniecznie patrzymy na to, co...
Niekoniecznie to muszą być doświadczenia zawodowe, czy powinny być to zawodowe?
Oczywiście lepiej
oczekiwać od gimnazjów.
Lepiej, jeśli są, ale te akurat mogę powiedzieć o naszej branży. W informatyce jest tak, że można robić wiele rzeczy niekomercyjnie, nie pracując nigdzie, ale zdobywać doświadczenie. Można tworzyć różne rozwiązania, publikować je i to wszystko widać, to wszystko można docenić. Natomiast chcę jeszcze jednej innej rzeczy powiedzieć, że my niekoniecznie patrzymy na wykształcenie tego młodego człowieka. To może być krzywdzące czasami, ale dla nas najważniejsze jest to doświadczenie i zainteresowanie tematem, w którym jakby będzie w przyszłości ten młody człowiek pracował. Natomiast chcę bardzo pochwalić kierunek szkół branżowych, bo jakby abstrahując od nazwy, zmiana nazwy z zawodowej na branżową nie jest jeszcze wielkim osiągnięciem, ale dobrym kierunkiem, bo nazwa szkół zawodowych, czy w ogóle szkoły zawodowe były kojarzone z czymś gorszym niż studia. Mhm. I także to jest bardzo dobry ruch. Natomiast rzeczywiście na rynku widzę, że brakuje nam ludzi, którzy są mają fach w ręku w wieku 18-20 lat, a nie w wieku 25, gdzie kończą studia i tak naprawdę po większości tych kierunków studiów jeszcze tego fachu w ręku nie ma. Bo jeśli studia nie są czysto inżynieryjne albo czysto jakieś specjalistyczne, to bardzo często jest to człowiek, który w wieku 25 lat dalej ma ogólne wykształcenie, które nie kieruje go w żadną stronę i dalej szuka. Więc szkoły branżowe zdecydowanie są dobrym kierunkiem i nie tylko chodzi o takie zawody jak stolarz, ślusarz, ale także informatyk, bo wiele czynności, które my wykonujemy, wielu programistów mogłoby po prostu skończyć szkołę branżową i być dobrym programistą bez wyższego wykształcenia, bez studiów. Mhm.
Odwołam się jeszcze do rozmowy z jednym z dyrektorów szkół branżowych, który mówi, że na razie poza nazwą nazwy szkoły niewiele się zmieni. Większe zmiany planowane są za rok po przeanalizowaniu, w jakich zawodach warto kształcić, tak wyjaśnia między innymi rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dopiero za rok Ministerstwo Edukacji Narodowej przeanalizuje, w jakich zawodach warto się kształcić. I jeżeli tak będzie wyglądało szkolnictwo branżowe, panie Marku, to nadążanie za rynkiem słabo problem będzie wyglądało.
Problem jest szerszy, bo to nie tylko dotyczy edukacji, ale też szeroko pojętego rynku pracy. Przecież bez ścisłej współpracy z pracodawcami, którzy faktycznie tworzą miejsca pracy, nie politycy, nie urzędnicy, tylko właśnie pracodawcy, to i na rynku pracy nie zrobi się porządku i nie będzie się przeciwdziałało bezrobociu w tym temu trwałemu, ale także nie będzie się dobrze zestrajało, spajało edukacji z potrzebami pracodawców. Więc jeśli utworzono jakiś pomysł, a dopiero dzisiaj się politycy orientują, że może by warto jednak było z tymi pracodawcami porozmawiać i dowiedzieć się, czego im potrzeba, no to jest rzeczywiście niedobrze.
To jest postulat od wielu lat podnoszone, że trzeba rozmawiać z pracodawcami, że pracodawcy powinni mieć wpływ. Tutaj w Gdańsku mamy taki przykład.
Ale mamy ich dużo, bo to nie jest tylko Gdańsk, nie tylko Solaris, nie tylko fabryka pomp, ale jest dużo firm i to są pozytywne przykłady. Jednak jest ich jeszcze ciągle mało. Dopóki nie będzie takiego myślenia właśnie w dialogu społecznym, nie tylko, że relacje między pracodawcami a związkami zawodowymi, przede wszystkim my sami powinniśmy ustalać, a państwo powinno nam stwarzać do tego warunki i być gwarantem przestrzegania tych porozumień. Tak samo powinno to powstawać w każdym innym segmencie. I edukacja nie jest tu wyjątkiem. Jeżeli pracodawcy nie będą się mocno angażować, także finansowo, ale też nie będą mieli do tego stworzonych warunków, a także i pewnych preferencji z tym związanych, to nie będzie to grało dobrze i będziemy co jakiś czas analizowali plany, które minęły i będziemy się budzić, że no coś tu nie gra, czy ten, czy tamten pomysł skończył się porażką. Jak na przykład w przypadku bezrobocia 50+. No. Straszna katastrofa na rynku była wtedy. Też politycy wymyślili to, nie?
Umiejętność dopasowania się do zmian to jest kluczowa umiejętność tego wieku. Dlatego, że między innymi takie firmy jak nasza z użyciem nowych technologii będą powoli wypierać poszczególne zawody, takie jak taksówkarze, kierowcy, część lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się będzie automatyzować i to, co będzie teraz cenione na rynku, to jest umiejętność adaptacji do nowych warunków. Po kilku latach pracy zupełnie zmieniamy jakby swoje podejście i tak powinniśmy kształcić młodych ludzi, tak żeby oni byli w stanie w miarę szybko pójść na szkolenie, dostosować się do nowego stanowiska, przekwalifikować się, tak.
Ale zmieniając całkowicie branżę?
Być może nawet tak. No, długa dyskusja tutaj przed nami byłaby, gdybyśmy się zaczęli zastanawiać nad automatyzacją transportu, ale no, nie widzę za bardzo innej sytuacji, jak 90 czy 80% kierowców musi się po prostu przekwalifikować za ileś lat na zupełnie inny zawód.
To prawda, ale jeśli myślimy o szkołach branżowych, to są elektrycy, to są stolarze, to są mechanicy,
stolarce już teraz w Polsce są.
Czyli branże, w których poszukiwane są w tej chwili.
Ale też wchodzi automatyzacja.
Osoby.
Są w Polsce firmy, akurat jestem na bieżąco, więc wiem, są fabryki automatyczne, które naprawdę produkują automatycznie meble poprzez wyklikanie w internecie odpowiednich wymiarów i formatów i kolorów. I oczywiście tam są potrzebni ludzie, oni muszą te maszyny programować, oni muszą je kontrolować, ale ich wiedza jest inna niż ręczna obróbka mebla.
Także... Okay, tylko niech pan teraz znajdzie dobrego stolarza, który zrobi panu stolarkę, jak postawi pan dom. To jest problem. Albo dobrego kafelkarza, malarza, który wyłoży panu kafelki. Tak, to też jest wielki problem. I automat tego nie zrobi, bo coraz bardziej chyba będą cenieni i coraz drożej będą kosztowały te usługi właśnie rzemieślnicze, czyli ręczna robota bardzo często.
No tak, ale jakby w każdym zawodzie mamy osoby, które są wysoko wykwalifikowane i osiągają super rezultaty i mamy osoby, które sobie radzą średnio. I te osoby, które będą gdzieś tam na końcu, w ogonie, będą musiały zająć się pewnie innymi rzeczami.
Ja chciałem Łukasza Brzezińskiego zapytać z portalu Moja Norwegia o te doświadczenia tam ze szkołami zawodowymi w Skandynawii, tak szeroko ujmę, dlatego że widzę takie zestawienie kształcenie zawodowe w Unii Europejskiej, udział uczniów szkół zawodowych w ogólnej liczbie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Tutaj Norwegii oczywiście nie ma, bo nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale na przykład w Czechach widzę, że 73% uczniów to jest w szkołach zawodowych, w ponadgimnazjalnych, różnego typu i pewnie w szkołach branżowych jak nasze, technikach i szkołach wyższych zawodowych. W Polsce 49%, aż albo zaledwie, bo średnia Unii Europejskiej to jest 48%, ale takie w Skandynawii przedziwne rozbicie. W Finlandii to jest 70%, a w Szwecji 44%.
Założę się, że w Norwegii jest najwyższy współczynnik, biorąc pod uwagę całą Skandynawię. Z moich doświadczeń wynika to, że ten rynek jakby jest, znaczy trzeba przede wszystkim zdefiniować Norwegię jako kraj tak, mocno taki socjalny, gdzie bardzo jest rozbudowany ten system socjalny, gdzie jakby ktoś idzie na zwolnienie lekarskie, ma zapewnione wysokie świadczenia, nie może znaleźć pracy, jest odpowiednik ZUS-u lokalny, jakby zapewnia wynagrodzenie. Bardzo mocno się rozwinęła tam taka typowa branżowość, że jak jest specjalista, to on jest tam nawet nie stolarz, ale to jest stolarz, który tam pod odpowiednim kątem tylko tnie i on jest bardzo dobry w tym i jakby niczego innego się nie tknie. Jest elektryk, to ma certyfikaty i on potrafi tylko podłączyć tam skrzynkę elektryczną, ale gniazdka to już nie jego działka, bo to jest tam inny człowiek z innymi uprawnieniami. Tak więc
to dramat jakiś.
Może dramat.
Wąska
może
specjalizacja.
Czy generalnie to jest mocno.
Dramat wąskiej specjalizacji.
Mocno uporządkowany rynek pracy dzięki temu. Dalej. Większość z tego, co widzę, tej młodzieży kończy właśnie edukację na poziomie szkoły takiej średniej czy tam zawodowej, z racji tego, że bardzo łatwo znaleźć jest tą pracę już po takiej szkole tam 3-5-letniej miejsce pracy satysfakcjonujące, z dobrym wynagrodzeniem, z satysfakcjonującym zajęciem. Mi się wydaje, że gdzieś tam w Polsce to powoli też się dzieje, gdzie wystarczy skończyć już teraz powiedzmy szkołę branżową i zatrudnić się czy w odpowiednim warsztacie, zakładzie jakiejś tam pracy dostać tą pensję taką, która wystarczy, nie wiem, na wynajęcie mieszkania, na zakup samochodu.
Okej, panie Łukaszu, ale czy ten wybór szkoły zawodowej w Norwegii to jest wybór pozytywny czy negatywny? Bo zaczęliśmy od tego, że bardzo często w Polsce było i nie chcielibyśmy, żeby tak nadal było, ale to był wybór negatywny.
Znaczy tam to jest postrzegane jako taki pozytywny, przynajmniej w moim odczuciu, że każdy jest tam dumny, że ja chcę być hydraulikiem, ja chcę być elektrykiem. Znaczy i też patrzę na to, że jak porównuję sytuację na rynku norweskim i polskim, bo mówimy o takich specjalistach. Kiedyś to się w Polsce mówiło na nich fachowcy, że potrzebuje fachowca, mówiliśmy o kafelkarzu, o człowieku, który ma położyć, nie wiem, podłogę, takich rzeczach, co są związane, nie wiem, chociażby z budową domu. I jakby tam ta sytuacja w Polsce teraz robi się dramatyczna. Tych fachowców nam brakuje, takich drobnych osób, które po prostu tego się nie da zautomatyzować. No nie da się wpuścić maszyny do domu, do mieszkania i na razie technologia, powiedzmy,
jeszcze nie,
ale no jak patrzymy na perspektywę tam 10-20 lat, no to jakby wiemy, że jakiejś rewolucji w tym kierunku nie będzie.
Chyba, że będą to domy modułowe. Marek Lewandowski jeszcze.
Warto tutaj spojrzeć na system edukacyjny w Szwajcarii, który najdalej z krajów europejskich ingeruje w edukację młodych ludzi, często nawet pozbawiając pewnych uprawnień rodziców. Mówiąc wprost, nie każdy może iść tam na takie studia, czy w ogóle nawet iść na studia, jakie by chciał. Często też nie może pójść do tej szkoły, do której by chciał, bo tak sobie wymyślił, bo przez ten cały proces edukacji we współpracy z rodzicami jest sprawdzane, jakie są jego predyspozycje, jakie ma umiejętności, jakie pasje.
O, to ciekawa rzecz. Panie Marku, to jeśli pan pozwoli, to po skrócie wiadomości, ja bym chętnie pociągnął ten wątek młodych ludzi, bo to u nas się nazywa doradztwo zawodowe, a jak rozumiem w Szwajcarii, to troszeczkę państwo mówi.
Poszło lepiej.
Dobrze, to po skrócie wiadomości o tym mówić będziemy. Audycja Ludzie i Pieniądze, Łukasz Brzeziński, Marek Lewandowski, Mateusz Marmułowski to goście programu. Mówimy o szkolnictwie zawodowym, bo dzisiaj pierwszy dzień roku szkolnego, więc o studiach wyższych, o technikach, o szkołach branżowych pierwszego stopnia, które wchodzą, bo szkoły drugiego stopnia wejdą dopiero, jak ci pierwszego stopnia przejdą te trzy klasy i dopiero wówczas te szkoły branżowe drugiego stopnia rozpoczną się. Na zakończenie poprzedniej części Marek Lewandowski z Solidarności powiedział o przykładzie Szwajcarii, gdzie to państwo obserwując, jak rozumiem, ucznia, obserwując jego talenty, testując, poddając różnego rodzaju pewnie testom, badaniom, decyduje, w jakim kierunku to dziecko ma się rozwijać, w jakim kierunku powinno się kształcić i ostatecznie w jakich kategoriach zawodów będzie się odnajdywał. Dobrze rozumiem?
Państwo to jest trochę uproszczenie, dlatego że Szwajcaria składa się z regionów, które są bardzo autonomiczne. To jest państwo związkowe.
Zgoda.
I edukacja i wiele innych prerogatyw jest właśnie na tym poziomie, ale dokładnie to w tym kierunku. Musimy też sobie uświadomić, że gospodarka szwajcarska jest dosyć hermetyczna i bardzo wyspecjalizowana. I bardzo nie lubi dużej ilości pracowników z zewnątrz, więc kładzie głównie nacisk na swoich obywateli. Ale faktem jest, że ta ingerencja tych landów, tego państwa w decyzje o edukacji, o drodze młodego człowieka, rozwoju młodego człowieka jest daleko idąca, według mnie za daleko. Ale bardzo mi się podoba sam sposób myślenia, gdzie jednak przy wsparciu państwa mamy dużą wiedzę przy podejmowaniu decyzji. Znamy dużo lepiej opinii z zewnątrz, bo my nie wszystko jako rodzice jesteśmy w stanie zauważyć. Nie zawsze jesteśmy obiektywni w swoich ocenach. Takie wsparcie z boku, które mówi nie, nie, wasze dziecko do tego się nie nadaje. Nigdy nie będzie dobre, nie? Ma inne zainteresowania, ma predyspozycje w innym kierunku. Więc lepiej je kształcić. Wolałbym coś takiego, ale tam idzie to nawet w kierunku
dobrze,
właśnie...
Z tego, co zrozumiałem, pan mówił...
Narzucania decyzji,
W Szwajcarii mówił o narzucaniu decyzji, bo w Polsce jest wiele już przykładów takiego, nazwijmy to, doradztwa zawodowego. Ono jeszcze nie wszędzie jest dobrze rozwinięte. Ta reforma szkolnictwa branżowego mówi o tym właśnie, o konieczności wsparcia w doradztwie zawodowym, ale jest wiele instytucji, które pomaga rodzicom, pomaga uczniom w odkryciu talentów, w powiedzeniu, w czym jesteś dobry i jak się powinieneś rozwijać. Łukasz Brzeziński. Bo pan mówił, odwołując się do przykładu przedszkola czy szkoły pierwszej klasy, że właśnie już takie są... Nawet w przedszkolu.
Są
kto jest lepszy, z czego
tak,
tam kładziemy nacisk.
W szkole i jakby dzieci są obserwowane. Obserwowane jakby pod kątem satysfakcji tego, albo tej radości z rzeczy, które robią po prostu. Bo tak naprawdę zawsze się mówi, że człowiek, który cieszy się z pracy, z zadania, które wykonuje, on nie pracuje i po prostu powinniśmy w tą stronę iść tak naprawdę, żeby czy szkoła, czy przedszkole, ale też rodzice powinni obserwować bacznie to, co dzieci robią i jakby starać się ukierunkowywać tak, żeby na koniec wybierając tą
zgodę, tylko rodzice moim zdaniem muszą mieć wsparcie. Muszą mieć wsparcie fachowców, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych. I muszą chcieć skorzystać,
inaczej
to prawda.
Mówiąc, muszą być po prostu świadomi tego, jakby jakie są wybory. Ja tylko jedną rzecz tutaj na koniec tego tematu chciałem dodać, że jak to się dzieje, że tak naprawdę, bo mówimy na temat naszego systemu szkolnictwa w Polsce, ale jeśli mamy, no, mamy chyba około teraz aktualnie 2 milionów takich świeżych emigrantów Polaków za granicą, to są bardzo cenieni pracownicy przez pracodawców zagranicznych, czy w Wielkiej Brytanii, właśnie, czy w Norwegii, czy w Niemczech, są Polacy jako pracownicy są bardzo pożądani. Podobnie obserwujemy tą sytuację na naszym lokalnym rynku, gdzie wielkie korporacje otwierają swoje centra usług wspólnych i jakby Polacy są jakby ci młodzi nawet pożądani jako pracownicy. To są chwaleni za dobre wykształcenie, za swoje umiejętności. Tak więc no tutaj trzeba też zbalansować to jakby z sytuacją.
Ja zaraz odwołam się do SMS-u słuchaczy, ale jeszcze Mateusz Marmułowski.
Emigrują za pieniędzmi. To jest właściwie chyba odpowiedź najprostsza. I tutaj tak samo jakby ten, nie chcę tutaj używać sformułowania obcy kapitał, zagraniczny kapitał jest angażowany i powoduje, że wysysa pracowników. To ma swoje dobre i złe strony. Natomiast jeśli chodzi o ingerencję państwa, to jest zawsze złe.
Wsparcie państwa. Ja bym powiedział
tak, wsparciu
państwa, ale w doradztwie zawodowym.
To
tak?
Wsparcie definiuje w ten sposób, że to rodzic lub później dziecko w wieku 18 lat decyduje o sobie, a państwo jedynie doradza, czyli jeżeli ktoś zgłosi się z prośbą o analizę tego dziecka, o jakieś wykonanie. Można konsultować się chociażby ze szkołą, z nauczycielami. Oni doskonale wiedzą, co te dzieci potrafią, a czego nie potrafią. I widzą, że ta trójka jest zdolna z matematyki, a te dzieci mają predyspozycję do języków obcych. To po prostu widać. I to wystarczy krótka rozmowa. Rodzic to wie i powinien rozsądnie myślący rodzic ukierunkować to dziecko w taki sposób. I oczywiście zdarzą się przypadki, które...
No ale jak, panie Matuszu, przepraszam bardzo, jak rodzic ma ukształtować takie dziecko,
wysyłając
jeśli
na
każdy
dodatkowe...
nauczyciel, też przesadzam, cały czas mówię, że ja tezy publicystyczne tutaj podaję. Jeśli każdy z nauczycieli uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy i nie ma czegoś takiego, że co tam, że dziecko nie jest uzdolnione,
ale chociażby rozwiązując
geografii,
zadania
czy z fizyki,
domowe,
czy z matematyki,
widać, że dziecku idzie z matematyki, te z matematyki ma zawsze rozwiązane, a tych z innych przedmiotów w ogóle nie dotyka, to widać. To ja po sobie pamiętam, jak to było widać, jak ja się pasjonowałem matematyką, a z historią do dzisiaj jestem na bakier i po prostu wtedy rodzice takie dzieci powinny wysyłać na różnego rodzaju dodatkowe zajęcia właśnie wokół tego tematu.
Ale wokół którego? Matematyki, która mnie pasjonuje, czy historii, z którą mam kłopot?
Zdecydowanie matematyki. Po co na siłę uczyć dzieci tego, do czego nie mają predyspozycji i chęci nauczania? Nie mówię tutaj o podstawowej wiedzy historycznej, bo to jest nam wszystkim potrzebne, ale mówię o specjalizacji na przyszłość, tak żebym to, co kolega powiedział, w przyszłości pracował z pasją i żeby tak naprawdę ta moja praca nie była pracą, bo będę wykonywał to, co kocham.
To, co kolega Mateusz mówi, jest kluczowe.
Marek Lewandowski.
My musimy prowadzić nasze dzieci. My, rodzice, to jest przede wszystkim nasz obowiązek i my mamy tutaj najwięcej do powiedzenia i do zrobienia. Szkoła czy jakieś instytucje, doradztwo mają być elementem wspierającym. Ten przykład szwajcarski mi się bardzo nie podoba. On zbyt daleko ingeruje i zbyt mocno ubezwłasnowalnia rodziców od tego typu decyzji. A w końcu dzieci są przede wszystkim naszym i obowiązkiem i na ich rozwoju zależy na najbardziej. Nikt lepiej tego od nas nie zrobi. Tylko musimy chcieć to robić.
Musimy mieć jakby informację. Informację zwrotną, czy ze szkoły, czy z przedszkola.
Wsparcie. Ja to nazywam po prostu wsparciem rodziców.
W przedszkolu mojej córki fajnie jest podział na trzy grupy. Jest grupa umysły ścisłe, gdzie się zajmują jakimiś tam technicznymi kwestiami. Jest artystyczna i jest jakieś tam muzyczna.
Znaczy, nie chcę się wypowiadać za psychologów dziecięcych, czy tam pedagogów, czy to nie jest zbyt wczesne już taki rozdział, ale może na etapie przedszkolnym jest dopuszczalny. Cieśla, tak się nazywa fachowiec od obróbki stolarki budowlanej, pisze jeden z naszych słuchaczy. Drugi pisze, że chodził do ośmioklasowej podstawówki i niewiele wówczas było praktycznej nauki. Było wkuwanie na pamięć różnych formułek zasobów surowcowych w byłym ZSRR. Historia była według potrzeb, a nie faktów. Nasz słuchacz, pan Grzegorz, obawia się, że z historią i innymi przedmiotami będzie podobnie teraz. I pani Aga, w Norwegii jest tak, że jest wąska specjalizacja, ale wtedy większa liczba osób ma pracę. Kiedy polski robotnik chciał naprawić jakąś zepsutą maszynę, szef Norweg powiedział mu, że ma to zostawić, bo jest fachowiec od tego i zaraz przyjdzie i naprawi, bo on też chce pracować i zarobić. To jest ta wąska specjalizacja. Panowie, za chwilę zupełnie inny temat, bo powiemy tym, czego oczekują młodzi, którzy już te szkoły ukończą. Już zostawmy szkolnictwo, skupimy się na moment na absolwentach szkół średnich, wyższych, zawodowych czy branżowych, tych, którzy trafiają na rynek pracy. Przypomnę, że gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia, Marek Lewandowski, NSZZ Solidarność i Mateusz Marmułowski, CTA. Za kwadrans godzina 11. Łukasz Brzeziński, Marek Lewandowski, Mateusz Marmułowski to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Rozmawiać będziemy o absolwentach szkół, którzy wchodzą na rynek pracy. I główne kryteria w wyborze pracy to przede wszystkim wynagrodzenie w pierwszej kolejności. Blisko połowa absolwentów szkół mówi, wynagrodzenie jest najważniejsze. Ale to, co wydaje się być bardzo istotne, to pozostałe punkty, które wcale nie są tak bardzo schowane za tym wynagrodzeniem, bo te wynagrodzenie to blisko 50%, ale 40% to jest poczucie sensu w pracy i rozwój zawodowy. Wydaje mi się, że coś się powoli zmienia, że ta sama płaca jest istotna, ale nie najważniejsza chyba w wyborze firmy. Praca musi mnie kręcić. Mateusz Marmołowski.
Tak, płaca oczywiście jest istotna, bo w każdej branży jest jakiś pułap, do którego dążymy. Natomiast rzeczywiście coraz więcej młodych osób ceni sobie możliwość wpływu na to, w którą stronę firma pójdzie. Albo większe zaangażowanie w projekcie i możliwość jakiegoś wykazania się. Niektórzy cenią sobie szkolenia, rozwój osobisty. Także ja faktycznie to widzę, że coraz więcej... Widzę też trochę problemów wśród młodych ludzi, którzy przychodzą do pracy. Natomiast rzeczywiście to podejście się zmienia. Problemy polegają na tym, że to podejście do pracy też się zmieniło zupełnie i z jednej strony chcemy się angażować, chcemy żyć tą pracą, ale z drugiej strony ta praca jest jakimś drugim, trzecim, czwartym elementem, bo ważniejsze są zupełnie inne rzeczy.
Ale czy to znaczy, że chcemy mieć czas dla siebie, że staje się ważne to, co robimy po pracy?
Tak, ale nie w sensie rodzinnym, tylko coraz częściej w sensie osobistym, takim dosyć egoistycznym. Takie moje obserwacje. Zaraz jeszcze może to rozwinę.
Łukasz Brzeziński.
Mateusz, powiedziałeś wiele na ten temat, bo dokładnie mamy podobne spostrzeżenia. Jeśli chodzi o ten sens, to jest jakby...
Poczucie sensu w pracy.
Poczucie sensu to jest naprawdę istotna kwestia. My jakby w naszej firmie zatrudniamy często osoby, które są na studiach licencjackich, gdzie to jest często pierwsza taka poważna, branżowa dla nich praca. Mhm. I jakby z tymi podobnymi umiejętnościami mamy kilka stanowisk i często jest tak, że przyjmujemy kogoś na okres próbny na 3 miesiące, gdzie ta osoba może sobie po prostu dokonać wyboru. My sami też obserwujemy, w czym ona jest dobra. Bo powiedzmy, że ktoś zna język norweski, to jedna osoba woli, nie wiem, pisać, druga woli sprzedawać w języku norweskim, a trzecia tłumaczyć, tak? Więc jakby z jedną umiejętnością można mieć różne jakby... różne jakby stanowiska. Dlatego staramy się dopasować to stanowisko jak najlepiej do takiej osoby. Żeby ta osoba właśnie odnalazła ten sens pracy, żeby ona chciała się rozwijać w tym, co ona lubi robić, bo jakby rynek pracy teraz też tak wygląda, że jeśli my nie damy tego sensu pracy pracownikowi, to on sobie poszuka ten sens pracy w innej firmie. I to jakby...
Bez sentymentu do tego.
Bez sentymentu. I jakby... A też z drugiej strony my to widzimy, że nam nie jest potrzebna osoba, która po 3 miesiącach po prostu w zasadzie nie wie, po co tu jest. To jakby...
Nie odnajduje się w tej firmie.
Nie odnajduje się
w jej zespole.
Tak, bo wtedy już nie gra zespół, nie gra indywidualne stanowisko. Zresztą, powiedzmy, innowacyjne firmy, no cechuje to, że to musi wszystko tak... Tam jest duże tempo, tak? I jakby nie ma miejsca na to, że na osoby, które po prostu spowalniają to tempo. A osoby, które nie znajdują sensu, radości na tym stanowisku, no jakby siłą woli spowalniają tempo pracy całego działu.
Chociażby. Ciekaw jestem opinii rzecznika Solidarności. Specjalnie tutaj tak dotykam palcem. Dlatego, że te cztery najważniejsze dla młodych ludzi wkraczających na rynek pracy, 4 punkty. To jest to wynagrodzenie na pierwszym miejscu. A wydawało mi się, że do tej pory związki to głównie o wynagrodzenie walczyły. Na drugim miejscu jest poczucie sensu w pracy. Na trzecim rozwój zawodowy. Na czwartym ten work-life balance. To, co rozmawialiśmy z Mateuszem Marmołowskim, żeby łączyć pracę z życiem prywatnym.
Indywidualizm i egoizm to są przymiotniki, które doskonale opisują to społeczeństwo. Upraszczając oczywiście, bo nie całe.
Tylko egoizm jest pejoratywnym określeniem.
Oczywiście, ale on jest faktem. Tak długo uczyliśmy nasze dzieci asertywności, że w wielu przypadkach one poszły dalej i po prostu do wielu rzeczy podchodzą egoistycznie. Zapatrzeni bardzo w siebie. To jest ogromny problem też dla związków zawodowych, dlatego że ci młodzi ludzie niespecjalnie chcą, niespecjalnie są zainteresowani organizowaniem się na przykład w coś takiego jak związek zawodowy, a więc organizowaniem się dla wspólnego działania, dla osiągnięcia jakiegoś celu. To jest właśnie społeczeństwo indywidualistów, którzy niestety często indywidualnie...
Albo te cele ich nie pociągają. Ale nie są dla nich istotne.
Znaczy nie, bo związek zawodowy jest narzędziem. Narzędzie się używa do różnych celów. Można koło od samochodu odkręcić kluczem takim ręcznym z podnośnikiem, co jest bardzo trudne i trzeba trochę to potrafić. A można też wziąć na podnośnik i kluczem pneumatycznym odkręcić. Związek zawodowy jest takim narzędziem. Mhm. Więc w tym sensie narzędzie nie jest czymś dobrym czy czymś złym. Trzeba umieć z niego korzystać. Ale chodzi o to, że mamy takie społeczeństwo indywidualistów, którzy niestety często indywidualnie dają się wykorzystywać, bo takich wybitnych jednostek, które sobie poradzą, które potrafią być elastyczne i podążać za swoją pasją, jest niewiele. W większości mamy całą masę młodych ludzi, którzy co na przykład? Mieszkają z rodzicami, bo niczego się nie dorobili, bo nie zbudowali sobie żadnego fundamentu, ciągle przeskakują z kwiatka na kwiatek. I w tym indywidualizmie często dożywają 40, a potem nagle się budzą, przepraszam za wyrażenie, z ręką w nocniku, bo nie wiedzą, co dalej ze swoim życiem zrobić. Stąd tak duże, tak złe parametry, jeśli chodzi na przykład o depresję, wypalenie zawodowe i tym podobne parametry. A więc to nie tylko pracodawcy mają z tym pokoleniem problemy, chociaż mają dużo większe pieniądze na to, dużo większą rzeszę fachowców, też nie potrafią wymyślić, jak ich zmotywować i zachęcić i zagospodarować ten potencjał, bo to jest niewątpliwy potencjał, ale także my, związki zawodowe, też dostrzegamy to zjawisko właśnie w takim indywidualizmie, który psuje wszelkie jakieś właśnie wspólne działanie. Nie mamy tego genu takiego właśnie.
Okej, problem czy potencjał, panie Mateuszu?
Nie, no ale tak słucham właśnie, bo my jakby nie mamy doświadczenia ze związkami zawodowymi. Ja mam tam jakąś swoją opinię na ten temat, nie będę jej tutaj wygłaszał. Natomiast jest generalnie tak, że jeżeli ktoś jest ambitny i później stara się go ułożyć w jakiejś grupie, która idzie frontem i żeby, broń Boże, się nie wychylać, to powoduje, że tą ambicję zabijamy zupełnie. Ja jestem raczej zwolennikiem takiego rozwiązania, że każdy dba o siebie. Jeden chce występować, chce publicznie prezentować firmę, więc to robi. Tak jest u nas. Niektórzy wstydzą się tego, ale są świetni w pracy takiej bardzo precyzyjnej i też to robią i się realizują, więc generalnie podsumowując, może branża IT jest zupełnie inna niż pozostałe branże, czy może nie tylko IT, ale branża nowych technologii, czy te nowoczesne zawody. Natomiast u nas...
Tak, to są specyficzne.
Specyficzne, branże. Dziękuję. To jestem w takim razie, mam specyficzną opinię. Natomiast podsumowując, widzę w młodych ludziach, że i to mnie bardzo cieszy, że oni już nie do końca patrzą na pieniądze, tylko bardzo ważne jest to, żeby być częścią zespołu. Przy takiej kilkunastoosobowej firmie jak my, to jest istotne, żeby każdemu zależało na tej firmie, a nie żeby przychodził do tej pracy i po prostu odbębnił swoje i wyszedł. Mhm. Bo wtedy ta firma po prostu się zamknie. I w większej firmie, gdzie panuje jakaś tam bezwładność, takie stanowiska istnieją i jakoś mają się dobrze, bo reszta pracuje, natomiast w mniejszej firmie to od razu widać. Jeśli ktoś komuś nie pasuje stanowisko, to po prostu od razu to widać.
Ja wiem, że jest moda narzekania na młode pokolenie, że te młode pokolenie to jest inne. Nie, ale to ja...
Chciałem tylko opisać stan rzeczy.
Jak patrzę na te badania, z których wynika naprawdę, że to poczucie sensu pracy, że ten rozwój zawodowy, że to równowaga między pracą a życiem prywatnym dla tych młodych ludzi jest istotne, to myślę sobie, to są mądrzy młodzi ludzie. Znaczy, Łukasz Brzeziński.
To jest też uśrednienie. To jest
tak, oczywiście.
Ja też trzeba zwrócić uwagę, że na to wszystko pozwala rynek pracy obecny. Bo gdyby było tak, że mielibyśmy bezrobocie na poziomie 20%, to i pewnie związki zawodowe miałyby więcej do pracy, do roboty. Też jakby...
I to wynagrodzenie by było ważniejsze.
Ważniejsze niż work-life balance. Mhm. Ale no, mamy sytuację taką, fajnie, że tak się dzieje, mówię to taką z pełną odpowiedzialnością nawet jako pracodawca, bo po prostu ci ludzie, może trudniej jest zatrudnić, znaleźć odpowiednią osobę na stanowisko. Jest naprawdę, czasami jedno stanowisko zamykamy pół roku. To jest czas, gdzie po prostu nie możemy przez pół roku, czy rok nawet, znaleźć odpowiedniej osoby wyspecjalizowanej na dane stanowisko. To są utrudnienia, które pracodawcy spotykają, ale za to mamy ludzi, którzy jakby mają otwarte głowy, którzy chętnie, nie wiem, właśnie przychodzą i z pasją pracują. Ja tylko tutaj wspomnę o jednej rzeczy, że też ta zmiana też powinna zajść w świadomości pracodawców. Oni też powinni być świadomi, że właśnie jest taka sytuacja na rynku, że ta praca dla tych młodych to nie jest najważniejsza kwestia, że to jest tak właśnie ta druga, trzecia rzecz w kolejce. Więc pracodawcy często jakby zachodzą w głowę, jak to dla pracownika ta praca nie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Przecież przez 20 lat w zasadzie tak było na naszym rynku pracy. Teraz to się zmieniło. Więc tutaj też jakby
jest nowe metody dotarcia.
Ale z drugiej strony zejdźmy proszę na ziemię.
Panie Marku, nie zejdziemy, bo
zejdźmy, bo to jest ważne. Bo 80%
ziemia nas ściąga do końca audycji.
80% nasza gospodarka oparta jest jednak na prostych profesjach i rynek potrzebuje przede wszystkim na taśmy montażowe, na
to
sortownie.
Prawda. Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia, Marek Lewandowski, NSZZ Solidarność, Mateusz Marmułowski, CTA. Dziękuję bardzo, Jacek Naliwajek, do usłyszenia.
Dziękujemy.